Sygnały świata Poznań Wielkopolska. AMD. Co to jest tak naprawdę? Profesor Andrzej Grzybowski, lekarz okulista.
To jest zwyrodnienie plamki związane z wiekiem. Plamka to obszar siatkówki, taki obszar, który jest najbardziej wrażliwy na widzenie, którym patrzymy, można powiedzieć, na którym położone są najważniejsze fotoreceptory, głównie są to czopki, i który odpowiada za 90% naszego widzenia. Ale z drugiej strony to obszar bardzo wrażliwy na uszkodzenie, czyli jeżeli tam dojdzie do uszkodzenia, do choroby, to w największym stopniu pogarsza nasze widzenie. I taką chorobą, która dzisiaj jest główną przyczyną upośledzonego widzenia u osób powyżej 60 roku życia, jest właśnie zwyrodnienie plamki związane z wiekiem. Pochodzenie choroby ma charakter wieloczynnikowy. Są pewnie jakieś geny, które powodują, że niektóre osoby są bardziej podatne na rozwój tej choroby niż inne, ale to nie jest jeszcze do końca bardzo jasne. Braki w pożywieniu, jeżeli chodzi o stosowanie różnych mikroelementów i witamin, mogą też dokładać się do tej podatności na rozwój choroby, dlatego wiadomo dzisiaj, że jeżeli ktoś ma stwierdzoną wczesną postać choroby, to korzystne dla niego jest stosowanie specjalnych zestawów witamin i mikroelementów. Specjalne dawki witaminy A, E, karotenu, cynku. Stosowanie tego zestawu hamuje rozwój. Choroba, która występuje w dwóch odmianach. Częstszej, szczęśliwie w 90% powiedzmy przypadków, w tak zwanej postaci suchej. I to jest postać, która rozwija się bardzo powoli i która szczęśliwie rzadko doprowadza do ślepoty, niemniej prowadzi stopniowo latami do pogorszonego widzenia. Na tą postać choroby nie mamy leczenia. I druga postać, która jest dużo gorsza, szczęśliwie jest dużo rzadsza, to jest tak zwana postać wysiękowa, zwana też postacią mokrą, która występuje powiedzmy około 10% chorych na AMD. Niestety jest to postać dynamicznie rozwijająca się, szybko postępująca i czasami w ciągu miesięcy doprowadzająca do całkowitej utraty widzenia, stopniowo najpierw pogorszenia, później do utraty widzenia i do ślepoty. I to jest postać oczywiście bardzo groźna. Na nią szczęśliwie zostało opracowane leczenie. Dostępne na świecie są zastrzyki, które stosuje się do oka. To są specjalne preparaty, my je nazywamy anty-VEGF, tak się to nazywa w żargonie medycznym. I w tej chwili w Polsce dopuszczony jest jeden lek, który ma taki charakter do stosowania do oka, o nazwie Lucentis. W około 60% przypadków udaje się zatrzymać, w około 20% przypadków udaje się polepszyć widzenie, a niestety w około 20% przypadków leczenie nie hamuje rozwoju choroby. Są to osoby, które są jakby niewrażliwe na zastosowane leczenie.
Kiedy zauważymy, że jesteśmy chorzy na AMD, na zwyrodnienie plamki żółtej?
No sami tego nie zauważymy, można powiedzieć.
Oczywiście, ale pogorszy się widzenie na pewno.
Tak, no ale nie wiemy, że to AMD. Pogorszy się widzenie może z różnych powodów, może to być zaćma również i też nam się widzenie pogorszy i wiele innych spraw, to może być jaskra i tak dalej. Osoba, której to dotyka, nie jest w stanie na podstawie samych objawów stwierdzić, że jest to AMD. Pogarsza się widzenie centralne, czyli w pewnym momencie możemy dostrzegać najpierw widzenie jakby za szybą, takie zamazane widzenie, a ostatecznie plamę, która przeszkadza nam w widzeniu. Na każdym etapie powinniśmy się udać do okulisty, bo tylko okulista jest w stanie rozpoznać AMD. Dopiero badanie siatkówki, badanie w tak zwanej biomikroskopii, czyli w lampie szyjnowej, pozwala nam ocenić stan siatkówki i widzimy już wtedy, że coś z siatkówką jest nieprawidłowego. Możemy widzieć odkładające się tam złogi, które określamy jako druzy, albo możemy widzieć, że jest obrzęk, że jest wysięg, możemy widzieć krwotoczki, różne zmiany, które tam się dzieją. Jeżeli to podejrzenie jest podtrzymane, to wtedy skierowuje się pacjenta na badanie angiografii fluorescyjnowej. To jest badanie, które polega na podaniu kontrastu fluorescyjny do żyły i następnie czekamy, aż ten barwnik dostanie się do naczyń siatkówki. On wypełnia Najpierw oczywiście tętnice, później tętniczki, naczynia włosowate, później odpływa z żyłami i wykonuje się wtedy zdjęcia, które pokazują nam dokładnie to, czego nie widzimy normalnie, czyli jak wygląda siatkówka po wypełnieniu naczyń przez kontrast, przez barwnik. I to badanie w zasadzie jest decydujące, jeżeli chodzi o rozpoznanie dzisiaj AMD. To badanie jest wymagane do podjęcia leczenia później.
Czy AMD dotyczy tylko ludzi starszych, po 60?
W zasadzie tak. Są też postacie rodzinne.
Czyli dziedziczne.
Dziedziczne, tak. Genetycznie nawet o charakterze dominującym. One występują dosyć rzadko, więc istnieje coś takiego, ale szczęśliwie bardzo rzadko.
Czy stwierdzenie przez lekarza okulistę, że ktoś ma AMD, to oznacza pewien wyrok, że nastąpi utrata wzroku?
AMD jest potencjalnie chorobą groźną. Jeżeli szczególnie występuje w postaci mokrej, czyli wysiękowej, wtedy powinniśmy bardzo jej dużo uwagi poświęcić. Natomiast nie każde AMD musi oznaczać wyrok utraty widzenia. Tak jak powiedziałem, w 90% jest postać sucha, która rokuje względnie dobrze, pogorszenie widzenia jest powolne. Ono czasami może następować tak powoli, że możemy tego nie dostrzegać w ogóle.
Profesor Andrzej Grzybowski, lekarz okulista, wojewódzki specjalista do spraw okulistyki. Dziękuję bardzo za spotkanie.
Dziękuję bardzo.
Krzysztof Galas. Zapraszam na mój felieton literacki.
W drugiej połowie stycznia spadło sporo śniegu. Słupek rtęci zatrzymał się poniżej zera. Podczas mrozu każde większe opady śniegu to dla mnie osobliwy kłopot. Wszystkie punkty orientacyjne, trawnik, krawężniki czy na przykład dziura w chodniku kryją się pod białym puchem albo zamrożoną grudą. Choć na co dzień znam osiedle jak własną kieszeń, kiedy spadnie śnieg, mam czasami trudności w samodzielnym poruszaniu się. To nic strasznego, ale kiedy ostatnio idąc ze sklepu, najzwyczajniej w świecie zgubiłem drogę i zabłądziłem, mocno się zdenerwowałem. Usłyszałem, że ktoś podchodzi i jak zwykle, bez żadnych wstępów, zaczyna ochrypłym głosem.
Halo, tutaj jest chodnik, 2 metry w prawo.
Pan Karol wziął mnie za rękę i z łobuzerskim śmiechem zaczął mówić.
Ha, ha, ha. Paskudny śnieg i mróz, ale dzięki niemu będę mógł zadać moje pytanie. Bardzo pan się spieszy?
Nie wiem, czy chciało mi się stać przed blokiem i marznąć. Czułem jednak jakąś dziwną powinność, żeby odpowiadać cierpliwie na wciąż nowe wątpliwości mojego sąsiada. Najłatwiej będzie nam się rozmawiało, kiedy pan zapyta, a ja odpowiem, stwierdziłem.
Dlaczego nie rozumiem większości wierszy z tej dzisiejszej poezji? Nie wiem, o czym to jest i w ogóle nie podoba mi się.
Niech się pan nie martwi. Byłoby dziwne, gdyby podobało się panu wszystko, co zostało napisane i uznane przez krytykę za wartościowe. Ja na przykład mam swoich faworytów i autorów, których skrzętnie pomijam.
A kto teraz pisze najlepiej? W Polsce ma się rozumieć.
Trudno wskazać na jedną postać i powiedzieć, on tworzył najlepiej i jest najważniejszy i tylko jemu należy się palma pierwszeństwa.
Nigdy nie mówi mi pan wszystkiego do końca. Jak mam się w tej poezji rozeznać, kiedy ciągle słyszę od pana? Trudno stwierdzić, to skomplikowane,
albo jakieś tam takie. Zastanawiam się, co mógłbym teraz powiedzieć, żeby pana nie rozczarować. Najprawdopodobniej w ostatniej klasie technikum nie zdążyliście przerobić poezji współczesnej. Pewnie skończyliście na poetach powstania warszawskiego.
Skąd pan wie? To prawda. Baczyński, Gajcy i ktoś tam jeszcze.
To nic nowego. Obecnie jest jeszcze gorzej. Młodzież o dzisiejszych poetach nie wie nic albo prawie nic. Program języka polskiego w szkołach średnich jest tak przyładowany, że poezja współczesna umiejscowiona na końcu podręcznika zazwyczaj pozostaje niedotknięta przez większość polonistów. Odpowiadając jednak na pańskie pytanie, zanadto pan absolutyzuje rozum. Natomiast ja uważam, że w poezji rozstrzygające są pierwiastki sensualne.
O matko! Znowu nie wiem, gdzie jestem,
skrzywił się mój sąsiad. Reakcja Karola zbiła mnie z tropu. Zacząłem inaczej. Uważam, że poezję odbiera się do wewnątrz. Przynajmniej ja tak robię. Nie analizujemy głęboko i nie doszukujemy się ukrytych znaczeń drugiego dna czy czegoś innego. Raczej zwracamy uwagę na stan ducha po przeczytaniu wiersza.
Jak to ja mam stwierdzić, w jakim stanie jest mój duch?
Posłużę się pana przykładem. Wzrusza pana Świtezianka?
No pewnie, kogo nie wzrusza?
Czytając te ballady, nie zastanawia się pan, co Mickiewicz miał na myśli, tylko pochłania pana bez reszty dramat kochanków na brzegu jeziora.
A jak to się ma do mojego pytania? Znowu mnie pan puścił bokiem.
Wywołał pan do tablicy poezję współczesną. Proszę bardzo. Teraz pójdziemy na górę, pożyczę panu zbiór wierszy niedawno zmarłej poetki. Ma pan zadanie domowe. Poczytać sobie trochę, tyle ile uzna pan za stosowne. Kiedy spotkamy się następnym razem, porozmawiamy o tej książce.
Ale ja sobie z tym nie poradzę.
Pomogę panu. Proszę czytać te treści tak, jakby pan czytał książkę techniczną. Kiedy widzimy wers, pukam do drzwi kamienia. Nie zastanawiamy się, gdzie kamień ma drzwi, tylko przyjmujemy komunikat, że autorka chce poznać istotę kamienia.
Coś pojmuję. Postaram się przeczytać jak najwięcej. Teraz po pana wyjaśnieniach może łatwiej do mnie trafi.
Pomyślałem, że będę musiał powrócić do tych wierszy. Nie mogę okazać się nieprzygotowany do dyskusji, której dociekliwy sąsiad z pewnością mi nie daruje. Odnoszę wrażenie, że pan Karol nie pierwszy raz wystawia mnie na próbę. Jan Jakub Rousseau powiedział: cierpliwość jest gorzka, ale jej owoce są słodkie. Mam nadzieję, że nie rozminął się z prawdą. Goły.
Czytała Alina Gałas.
To wydanie Sygnałów Świata znajdziecie państwo na stronie internetowej Radio Merkuriusz w poniedziałek, a na kolejne zapraszamy za tydzień, w niedzielę o 8:25. Irena Goszczyńska i Jerzy Łączny. Do usłyszenia.
Zapamiętaj 83 24 324. Telefon dla osób niepełnosprawnych wzrokowo. 8324 324. Czynny w każdy poniedziałek od 15 do 21. 8324 324.